Chciałbym, drodzy, zadać pytanie i mam nadzieję, że mi się uda odpowiedzieć częściowo na to pytanie. Co chciałbyś zostawić po sobie? Zastanawiałeś się kiedyś? Wszyscy młodzi ludzie jeszcze zupełnie o tym nie myślą, ale młodzi inaczej, ludzie w moim wieku już coraz częściej zaczynają się zastanawiać, co właściwie po sobie zostawię. W jednej ze swoich książek, Stephen Covey, w książce pod tytułem 7 nawyków skutecznego działania, to nie jest najnowsza książka, ale nieustająco ciekawa i inspirująca książka, Stephen Covey tak napisał, posłuchajcie, cytuję. Oczami wyobraźni zobacz siebie idącego na pogrzeb kogoś bliskiego. Wyobraź sobie, że jedziesz do kościoła, parkujesz samochód i wysiadasz z niego. Wchodzisz do kościoła, słyszysz łagodne muzyki organów, widzisz kwiaty, dookoła twarze rodziny i przyjaciół. Zebranych przepełnia smutek, ale i radość, że znali zmarłego. Podchodzisz do trumny, zaglądasz do niej i nagle stajesz twarzą w twarzą ze sobą. To twój pogrzeb. Za 3 lata od dziś na przykład. A ludzie ci przyszli, by cię uczcić, wyrazić miłość i wdzięczność za twoje życie. Zajmujesz miejsce w ławce. Czekając, aż zacznie się uroczystość, zaglądasz do programu uroczystości pogrzebowej. Będzie 4 mówców. Pierwszy reprezentuje twoją rodzinę, tę najbliższą i dalszą. Drugi mówca to jeden z twoich przyjaciół, ktoś, kto naprawdę może dużo o tobie powiedzieć. Trzeci jest z twojej pracy, czwarty z kościoła. A teraz dobrze się zastanów, pisze Covey. Co chciałbyś usłyszeć od każdego z mówców o sobie i swoim życiu? Jakiego męża i ojca, czy jaką żonę i matkę pragniesz ujrzeć w ich słowach? Jakim synem, córką, kuzynem chciałbyś być? Jakim przyjacielem, jakim kolegą z pracy? Jak chciałbyś, by postrzegali twój charakter? O jakich twoich osiągnięciach i wkładach chciałbyś, by pamiętali? Popatrz na tych, którzy cię otaczają. W jaki sposób chciałbyś wpływać na ich życie? Koniec cytatu. A więc, co zostawisz po sobie? Właśnie to, choć nie wprost, pytanie stawia nam apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersetach od 9 do 21. Jeżeli masz przed sobą Nowy Testament, proszę otwórz albo wyklikaj, bo w tej chwili się już nie słyszy szumu kartek. Teraz są bezgłośne klikania. Rzymian 12 rozdział. Wersety od 19 do końca tego rozdziału. Ten tekst można by podsumować jednym prostym zdaniem. Główną myślą tego tekstu to jest: przetrwa jedynie to, co dasz innym. Miłość. Przetrwa jedynie to, co dasz innym. Miłość. Czym jest miłość? Jak ją zdefiniować? Nawet nie wysilam się, żeby podjąć próbę wymyślać cokolwiek innego, skoro apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian daje nam najlepszą, ponadczasową definicję miłości. Absolutnie najtrafniejsza, która właściwie sprowadza się też do jednego zdania. Miłość, to jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, miłość pragnie najwyższego dobra drugiej osoby. Szuka tego, co dla drugiej osoby jest najlepsze. Kluczową ideą 12 rozdziału są relacje. I właśnie na tym chciałbym skupić naszą uwagę dzisiaj. Bo apostoł Paweł zaczyna pierwszych 8 wersetów i mówi: jeżeli masz właściwą relację z Bogiem, otrzymujesz możliwość i duchową siłę do nawiązania właściwych relacji z ludźmi. A więc Relacja z Bogiem warunkuje właściwą relację z ludźmi, którzy są wokół ciebie. W pierwszej części, w pierwszych 8 wersetach uczy nas, że ludzie odrodzeni, bo do tych się zwraca. Niektórzy z nas znają pierwsze dwa wersety 12 rozdziału na pamięć, prawda? Gdybym zapytał, to wielu z nas powie, oczywiście wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Do tego wzywa Paweł tutaj, ale mówi o odrodzonych ludziach i do odrodzonych ludzi. Dla nieodrodzonych cały 12 rozdział, właśnie cały Nowy Testament, to jest lista dobrych życzeń albo stek bzdur. A więc w pierwszych 8 wersetach apostoł Paweł mówi, należymy do siebie nawzajem. Po drugie, służymy sobie nawzajem. Ja wiem, to brzmi absurdalnie albo to brzmi życzeniowo, ale apostoł Paweł właśnie o tym mówi, że wierzący ludzie, odrodzeni ludzie należą do siebie nawzajem i służą sobie nawzajem. I po trzecie, potrzebujemy siebie nawzajem. To nie są hasła. To jest natura pierwszego kościoła, a my, wspólnoty ewangelikalne, biblijnie wierzący ludzie, chcemy odtworzyć tę atmosferę pierwszych trzech wieków. Jak nam się udaje? W pierwszych dwóch wersetach Paweł mówi, że dzięki przemianie duchowej Duch Święty swoją mocą umożliwia nam dokonanie właściwej oceny siebie samego. Trzeci werset. Mocą danej mi łaski nakazuje każdemu z was, aby nikt nie miał zbyt wysokiego mniemania o sobie, ale niech każdy ocenia siebie trzeźwo, według miary, jaką Bóg dał każdemu w wierze. A więc dzięki mocy Ducha Świętego najpierw świta w nas autorefleksja. Aha, taki jestem. Tu są moje granice możliwości i niemożliwości. I dzięki temu, w oparciu o tę rzetelną ocenę samego siebie oraz dzięki wyposażeniu duchowemu, bo od 4 do 8 wersetu 12 rozdziału apostoł Paweł mówi, jak jesteśmy duchowo wyposażeni, w jakie dary, dzięki temu wszystkiemu pomaga nam wierzącym zainicjować z Boże wierną współpracę. Jeżeli liczysz na siebie, już przegrałeś i zbór przegrał, bo moje i twoje porażki są porażkami nas wszystkich. I dzięki temu wyposażeniu, samoświadomości, wyposażeniu i możliwościom, które Duch Święty w nas daje, możemy cieszyć się praktykowaną miłością. John Stott bardzo ładnie o tym pisał, posłuchajcie. Dary duchowe, pisze Stott, są narzędziami do budowania innych, a nie zabawkami, które mają sprawiać przyjemność, a już na pewno nie są bronią do walki. Wierzący w Koryncie rujnowali sytuację duchową zboru, ponieważ nadużywali duchowych darów, którymi obdarzył ich Bóg. Wykorzystywali je jako cel sam w sobie, a nie jako środek do budowania innych. Tak bardzo podkreślali swoje dary, że utracili duchowe łaski. Posiadali dary ducha, ale brakowało im, pisze Stott, owocu ducha. Miłości, radości, pokoju. O czym mówię? List do Galatów, tak? 5 rozdział. Owoc Ducha Świętego. Po takim wstępie, drodzy, teraz apostoł Paweł uczy, że współpraca wierzących jest oparta na miłości, na dawaniu, na rezygnowaniu ze swojego na twoją rzecz. Pamiętamy, miłość to jest dbanie o dobro, twoje dobro, najlepiej pojętym tego słowa. Paweł pisze o 12 odcieniach miłości. Jeżeli masz przed sobą tekst, pochylmy się od 9 wersetu do 16. Czytam z tłumaczenia Paulistów, także twój tekst może troszkę się różnić, ale mam nadzieję, że to tylko... dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, dobra kobieto. Apostoł Paweł pisze tak, od 9 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Tyle Paweł. W centrum uwagi Paweł stawia miłość agape. Już to samo stwierdzenie stawia nas w sytuacji całkowitej zależności od Boga. Bo miłość agape, nic z nas nie jest w stanie, że tak powiem, wygenerować tej miłości. To jest miłość Boga. Do tej pory w liście do Rzymian, ja mówię w tej pierwszej części listu do Rzymian, apostoł Paweł, list składa się z dwóch części, do 12 rozdziału i od 13 rozdziału. 12 jest teoretyczna, od 13 rozdziału jest praktyczna, parentyczna część. Z małym wyjątkiem rozdziału 10, 11 i 12. Do tej pory apostoł Paweł w liście do Rzymian wszystkie odniesienia do agape odnosił do Boga. Mówił o Bożej miłości agape do ludzi, objawionej na krzyżu, 5 rozdział, 8 werset, rozlanej w sercach wierzących ludzi, ten sam rozdział, 5 werset, do miłości agape, która uparcie odmawia porzucenia nas ludzi albo oddzielenia się od nas. To jest miłość, która przylgnęła do wierzących. Chciałbym tutaj zacytować 3 wersety z 8 rozdziału listu do Rzymian. Posłuchajcie, 35 werset. Kto nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Nieszczęście, czy ucisk, prześladowanie, czy głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? I dalej od 38 wersetu Paweł pisze: jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębi, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Nam się wydaje, że no dobra, z tym to już Bóg skończył. No dobra, miał swój czas. Ale miłość agape udzielona ludziom jest wieczna. Teraz jednak od 12 wersetu Paweł skupia się, zmienia jak gdyby akcent i mówi o agape jako o istocie chrześcijańskiej miłości. Ta nie nasza miłość, ta miłość, która jest z góry, dana nam, staje się podstawą relacji między nami. Kładzie nacisk na postawę miłości tych, którzy korzystają z darów duchowych. Wiedziałeś o tym, że można używać duchowych darów w sposób nieduchowy? Na to samo zwraca uwagę Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w tym rozdziale o miłości, hymnie o miłości. Można korzystać z darów w sposób egoistyczny. I niestety Kościół przełomu XIX-XX i prawie całego XX wieku jest tego najgorszym przykładem. Ktoś ładnie napisał, miłość jest układem krążenia ciała duchowego. Umożliwia on wszystkim członkom funkcjonowanie w sposób zdrowy, harmonijny. Miłość musi być szczera, a nie obłudna, nieudawana. 9 werset. I musi być pokorna, a nie pyszna. 10 werset. Umiłowanie jedni drugich. Apostoł, jak powiedziałem, prezentuje tę miłość w 12 odcieniach. W bardzo prostych, dwu- czy członowych zdaniach uczy, że składową miłości jest szczerość, rozeznanie, albo inaczej zdrowy rozsądek, rodzinne, braterskie oddanie, honor albo szacunek, entuzjazm, cierpliwość, hojność, gościnność, dobra wola, współczucie, harmonia, pokora. Tomek, powtórz. Pochylmy się nad niektórymi wątkami od 9 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna, unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Widzimy, że miłość ma dwie główne cechy, o których pisze Paweł. Szczerość, to jest przeciwieństwo hipokryzji, obłudy, i rozwagę, przeciwieństwo naiwności. Mając to na uwadze, Paweł pisze, że rozważna, szczera miłość bierze pod uwagę najwyższe dobro ciebie, nie mnie. Jeśli to nawet pociąga zdecydowaną surowość i postawę, której się nie da przezwyciężyć. Mówimy wtedy o szorstkiej miłości. 9 werset. Unikajcie zła. A dalej Paweł mówi, przylgnijcie do dobra. Słyszysz tę motywację? To zależy ode mnie i od ciebie. Przylgnijcie do dobra. To znaczy, że to nie jest tak bardzo naturalne. Ale przylgnąć to znaczy całym sobą. Unikajcie zła. Można przetłumaczyć także, że niektóre tłumaczenia tak oddają, to brzydźcie się złem. Wymyśl sobie coś obrzydliwego. Coś, co może nawet powoduje u ciebie odruch wymiotny. Brzydźcie się złem. To ciekawe, że Paweł łączy miłość z nienawiścią do zła. Tak. Miłość nie jest sentymentalna. Czasem jest bardzo wymagająca, nawet ostra, jednak nienawiść wszystkiego, co może zniszczyć ukochaną osobę, jest jej cechą. Charles Ryrie, jeden z takich cenionych biblistów w naszych kręgach, pisał, miłość jest jak rzeka i z każdej strony musi mieć brzeg zbudowany z prawdy i wnikliwego oraz rozważnego rozróżniania tego, co jest prawdą, a co nie. To są te brzegi rzeki miłości. Strzeż swojej miłości, pisze Ryrie. Ona musi mieć granice. W przeciwnym razie będzie podobna do rzeki, która występuje z brzegów, zalewa wszystko i robi rzeczy złe i niebezpieczne. Dalej czytamy o rodzinnym oddaniu w atmosferze szacunku. 10 werset. Serdecznie w braterskiej miłości. Filadelfia. Wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Ten nakaz najlepiej sprawdza się w rodzinie i jeżeli tam się sprawdzi, to możemy je przenieść, tę naszą postawę, do rodziny duchowej. Jak się układają stosunki w rodzinie? Właśnie tam najlepiej uczyć się tej oddanej miłości, która manifestuje się w okazywaniu szacunku. Przypominasz sobie sytuację, w której twój nastolatek spowodował gdzieś temperaturę wrzenia pod twoim sufitem? Okazujcie szacunek jedni drugim. Czy to łatwe? Oczywiście, że nie. Już wiesz, jak okazywać szacunek ukochanym w rodzinie? Przyznasz, że wiele razy musiałeś się ugryźć w język i wbrew negatywnym emocjom po prostu okazywać cierpliwość i miłość. A teraz przenieś to w atmosferę zborową. O tym właśnie apostoł Paweł pisze. Rozejrzyj się wokoło i podejmij decyzję okazywania szacunku każdemu, kogo widzisz wokół siebie. To jest moja i twoja decyzja. Zaczyna się od mojej i twojej decyzji. Pamiętam, jako młody pastor zawsze byłem rujnowany takim narzekaniem. Ktoś ze starszych do mnie podchodzi i mówi: bracie, u nas w zborze nie ma miłości. Się, Boże drogi, jejka, czuję się winny, bo nie ma miłości, prawda? Ale z wiekiem człowiek się uczy mądrości i teraz już znam bardzo prostą odpowiedź na to pytanie. Bracie, w naszym zborze nie ma miłości. Naprawdę? Wiesz co? Zacznij od siebie. Miłość jak COVID rozchodzi się błyskawicznie. Okaż miłość innym. Pokaż i na pewno ten zbór zamieni się w zbór miłości. Dalej Paweł ukazuje inne kolory tej praktycznej miłości. Mówi o entuzjazmie, naszym tekście o gorliwości. Jeśli zapomnimy o wczesnym nakazie, aby miłość była rozważna, wnikliwa, można łatwo popaść w przesadę czy głupi, naiwny fanatyzm. Nie o tym pisze Paweł. 11 werset. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Posługuje się tu takim słowem zeo, pobudzanie, ekscytacja, podpalanie, które przywodzi na myśl wrzątek. To jest temperatura mojej i twojej miłości. Apostoł odmalowuje nam obraz entuzjastycznego nastawienia do tego wszystkiego, co jest wokół nas. Pamiętam jednak, że żarliwa, wrząca miłość jest zakorzeniona w twardej rzeczywistości. Chodzi, stąpa mocno po ziemi. Często tak jest życie. Napotykamy na mur niezrozumienia, sprzeciwu, obojętności, a poza zborem nawet na wrogość. Dlatego tę gorliwą miłość musisz zabarwić, uczy Paweł, kolejnym odcieniem miłości, to jest cierpliwość, 12 werset. Radujcie się nadzieją w ucisku, bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Chuck Swindoll, ciekawe, że go cytuję, nie? W jednym ze swoich wykładów tak komentuje ten werset. Posłuchajcie. Ten tekst ma strukturę, mówię o 12 wersecie, ten tekst ma strukturę kanapki. Węgliną w tej kanapce jest cierpliwość w ucisku, natomiast chlebem po obu stronach, gdybyśmy się temu dobrze przyjrzeli, jest nadzieja i modlitwa. Jak mam przetrwać ucisk? Skąd wziąć cierpliwość, by nie poddać się naciskowi i nie ulec pod ciężarem prób? Trwam w nadziei, widząc to, co jeszcze się nie wydarzyło, ale oczekując tego tak, jakby to już miało miejsce. Otrzymuję to w nadziei. Koniec cytatu. Dalej Paweł mówi, miłość ma także odcień hojności. Wspomagajcie świętych. Przestrzegajcie gościnności. I nie chodzi tu o pieniądze. Być może słysząc słowa wspomagajcie świętych, to była pierwsza myśl, która by ci przyszła do głowy, ale można wspomagać świętych na różne sposoby. Na przykład okazywać hojność, dzieląc się swoim czasem, dzieląc się swoim obdarowaniem, energią, okazując zainteresowanie, szczere zainteresowanie, nie to takie, wiesz, wytresowane, tym, którzy tego potrzebują. To wszystko składa się na gościnność czy na sywerset. Paweł bardzo wysoko ceni, stawia poprzeczkę, zgodzi się ze mną. Słowo przetłumaczone jako gościnność to filoksenia. I elementem tego słowa ksenia to są obcy, uchodźcy. Miłość do nieznajomych. Taką miłość może okazać jedynie serce odrodzone. Serce nieodrodzone nie jest w stanie tego zrobić. Dzisiaj uchodźcy i obcy stają się przedmiotem brudnej gry podłych polityków. Jest coraz gorzej. I możemy jedynie współczuć obcym uchodźcom i ogarnąć ich w imię miłości, o której mówi Słowo Boże. Naprzeciw wszystkiemu, co widzimy wokół siebie. Kolejnym odcieniem miłości jest dobra wola, 14 werset. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jest zapowiedź tego, co apostoł Paweł rozwinie od 17 wersetu. Przeskoczymy wobec tego 14 werset i skupimy się na 15. Pisze o współczuciu w 15 wersecie. Prawdziwa miłość okazana z empatią i szczerością potrafi cieszyć się z radosnymi, ale nie zaniedbuje też ludzi płaczących. Znajduje motywację, energię i czas, aby usiąść razem z tymi, którzy są w potrzebie i okazać im współczucie, okazać im empatię. Szczera i roztropna miłość zawsze buduje zgodę. Zawsze buduje harmonię. Nawet poprzez twarde stawianie na prawdzie, uczciwości i zdrowym rozsądku. Powiedziałem, miłość, o której pisze Paweł, to nie sentymentalizm. Miłość bez prawdy jest bezprawiem. Prawda bez miłości jest okrucieństwem. 16 werset apostoł Paweł mówi, bądźcie jednomyślni. Słowo jednomyślność dosłownie tłumaczy się, myślcie jedni o drugich to samo i tak samo. A więc przede wszystkim nie wyróżniamy, a tego gościa traktujemy inaczej, tego nie, tego dostrzegamy, ten jest jak powietrze, nie, ale też mówi o drugiej zasadzie, zasadzie, którą przyznam, uczyliśmy się z nawigatorami od samego początku. Uczyli nas prostej zasady w komunikowaniu się z innymi. O innych mów tylko to, co byś powiedział im w cztery oczy. Nic więcej. To takie proste. Bądźcie jednomyślni. Na koniec przestroga, 16 werset. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Dlaczego Paweł o tym pisze? Dlatego, że można być tak skromnym, że można pękać z dumy ze swojej skromności. Znacie takich ludzi, nie? To się nazywa obłuda, czy jakoś, nie wiem. Apostoł Paweł mówi o pokorze. Niewiele rodzajów dumy jest gorszych od snobizmu. Snoby mają obsesję na punkcie kwestii statusu, rozwarstwienia społecznego, na to wyższe i niższe, na wy i my. W polityce borykamy się z tym od dekad. Niestety to przenika do kościoła. Bądźmy uważni. Tyle tekst Pawła. Jeszcze wrócimy od 17 wersetu. A teraz pytanie. Zrób audyt. Takie podsumowanie, audyt swojego życia. Którego odcienia miłości najbardziej ci brakuje? Co chcesz z tym zrobić? Czekać jeszcze kolejny tydzień, kolejny miesiąc, kolejny rok? Każdy z nas wnosi do zboru swoje dary, charakter i temperament. Moje braki i zaniedbania, moje niedociągnięcia osłabiają cały zbór. Dlatego tak ważnym jest, aby szukać odpowiedzi na pytanie, co chcesz zrobić ze swoimi brakami? Którego odcienia miłości najbardziej ci brakuje i co chcesz z tym zrobić? Kelly, niedawno zmarły, twierdzi, że jeśli nie znajdujemy na miłość pełną poświęceń, o której pisze Paweł, uwagi, nawet nie zorientujemy się, jeżeli nie skoncentrujemy się na tej miłości, o której pisze Paweł, nawet się nie zorientujemy, kiedy udawana miłość w naszym zborze zamieni się w zimną i wyrachowaną kurtuazję. Wszyscy z przyklejonym uśmiechem będziemy się traktować z grzecznością, kurtuazją. Straszne, co? Jeśli my nie nauczymy się okazywać sobie nawzajem miłości, jeśli my nie wiemy, jak się dogadać ze sobą wśród wierzących, to jak możemy stawić czoła swoim wrogom, którzy tylko czyhają na to, żeby wbić klin między nas, żeby nas zniszczyć? Właśnie o tym pisze Paweł w kolejnej części rozdziału od 17 wersetu. Słuchając tego tekstu, który zaraz przeczytam, pomyśl o kim, kto ci zalazł za skórę. Dobra? Ja wiem, to nie jest łatwo, nie jest trudno. Masz go przed oczyma? Pomyśl o kimś, kto cię obraził, albo do kogoś masz gorzki żal. Nie przestawaj o tym myśleć. To wiecie, jak facet mówi, nie myśl o słoniu. Ma takie wielkie gumy, nogi, trąbę. Nie przestawaj myśleć o tym gościu, który ci zalazł za skórę. Nie wiem, kto to może być. Sąsiad, szef pracy, ktoś z rodziny, ktoś ze zboru. Gotowy? Masz go przed oczyma? Okej. Okay. Od 17 wersetu czytamy: nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, bo nie wszystko zależy od nas, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja odpłacę, mówi Pan. Raczej, kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go. A gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle. I konkluduje, nie daj się zwyciężyć złu, co jest normalne, co jest oczywiste. Co nam grozi? Nikt z nas nie jest na to uodporniony. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Chciałbym jeszcze raz to powtórzyć dla osoby nie na nowo narodzonej, dla osoby świeckiej, dla osoby religijnej, która trzyma się tylko zasad, rytuałów i tego czarno-białego, wolno nie muszę. To jest stek bzdur. Apostoł Paweł jest poza zasięgiem ich możliwości. To jest w najlepszym razie lista pobożnych życzeń, niedościgłych. W oparciu o własne możliwości nawet nie próbuj pochylać się nad 12 rozdziałem listu do Rzymian. Po prostu to jest poza twoim zasięgiem. Wierzący, który stara się być posłuszny Bogu, zawsze będzie miał wrogów, mówi apostoł Paweł. Zresztą życie to nam bardzo wyraźnie o tym mówi. Zawsze, niestety. Jesteś na to gotowy? Ja wiem, każdy z nas jest najfajniejszym gościem na świecie, ale są tacy, którzy tego nie wiedzą. Po prostu nas nie lubią. Wiemy przecież, że nawet nasz Pan miał wrogów. Wrogów, którzy mu życzyli śmierci i dopięli swego. Także Paweł, bez względu na to, gdzie się pojawił, zawsze wokół niego pojawiała się grupa ludzi, która mu źle życzyła i przekręcała to wszystko, o czym mówił, czego uczył. I Piotr o tym nawiązuje w drugim swoim liście. Ale uwaga, niektórzy wierzący mają wrogów, ponieważ brakuje im miłości i cierpliwości, a nie dlatego, że są wierni swoim przekonaniom, które stanowią świadectwo ich życia. Odwołuję się do listu do Galatów, gdzie apostoł Paweł mówi o uczestnictwie w zgorszeniu krzyża. Jeśli jest zasadnicza różnica między uczestnictwem w zgorszeniu krzyża a gorszeniem innych wierzących. Zasadnicza różnica. Właśnie dlatego Paweł uczy, jak radzić sobie z presją prześladowań. Przede wszystkim pisze, chrześcijanin nie może bawić się w Boga i próbować się mścić. Większość z nas żyje według prostej zasady. Za zło odpłacamy złem, za dobro odpłacamy dobrem. To naturalny sposób myślenia każdego z nas. Tak zostaliśmy wychowani. Takie są trendy w każdej kulturze, niezależnie jaka by to była kultura na jakim kontynencie. Jednak człowiek odrodzony musi stanąć ponad te naturalne odruchy i, jak uczy Paweł, odpłacać dobrem za zło. Oczywiście wymaga to miłości. Miłości, która jest z góry. Miłości zaakceptowanej i miłości, której podjąłem decyzję dzielić się z innymi, niezależnie od konsekwencji. Wymaga to również wiary. Wiary w to, że nawet przez cierpienie wywołane krzywdą Bóg może działać i wypełniać swoją wolę w naszym życiu i w życiu tych, którzy mnie skrzywdzili. Wiem, że to bardzo trudne, ale w takich momentach musimy zapanować nad swoim gniewem, nad naturalnym odruchem, aby ustąpił miejsca gniewowi Boga. Wiesz co? Bóg zawsze wie lepiej. Nie odgrywaj roli Boga. Zostaw to Jemu. Czy to łatwo? Oczywiście, że nie. Ale warto? Bez dwóch zdań. Napomnienie w 20 wersecie naszego rozdziału. Raczej, kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a kiedy jest spragniony, daj mu pić, czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle, to jest nic innego jak odwołanie się do tego, czego Jezus uczył w kazaniu na górze. Pamiętacie, 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię, Jezus, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców. Kiedy ostatnio się modliłeś za tych, którzy ci zaleźli za skórę? Łatwo jest pielęgnować te emocje złe, prawda? Wtedy się czujemy tacy lepsi od tych, którzy nam zrobili krzywdę. Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami naszego Ojca, który jest w niebie. To przeciwieństwo jest bardzo łatwe do odczytania, a nie synami tego, który rządzi tu na ziemi. Te słowa łatwo się czyta, prawda? Ale jak trudno się wprowadza w życie. Rozpocznijmy od konfliktów rodzinnych, rozpocznijmy od konfliktów zborowych. Zwłaszcza wtedy, kiedy emocje sięgają szczytu, bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, co mówi Słowo Boże, a tak łatwo jest przylgnąć do tego, co podpowiadają mi moje emocje. Z pewnością powinniśmy modlić się i prosić Boga o miłość, gdy staramy się okazywać życzliwość naszym wrogom, bo to jest jedyny sposób, aby to robić. Może myślisz sobie w tej chwili, łatwo ci mówić, bo nie znasz mojego sąsiada, albo masz szczęście, że nie masz takiego szefa jak ja. To ci łatwo powiedzieć. Albo gdybyś tylko znał jadowity ton mojej teściowej, zmieniłbyś zdanie. Może, jednak naszym zdaniem, naszym zadaniem nie jest ochrona siebie samego. Paweł wzywa nas do posłuszeństwa Słowu Bożemu, do posłuszeństwa Panu, do pozostawienia Jemu decyzji w Jego najlepszym czasie. Ja wiem, to jest trudne. To boli. Ale wiesz co? To najlepiej kształtuje charakter każdego z nas. Nakazując taką postawę wobec wrogów, abyśmy odpłacali dobrem za zło w imię Pana, Paweł nawiązał do księgi przypowieści o rozżarzonych węglach. Nie chcę w to wchodzić. Jako dzieci Boże musimy żyć na najwyższym z możliwych poziomów, a Paweł bardzo wysoko stawia poprzeczkę. Każdy może odpłacić złem za złe, dobrem za złe, dobrem za dobre. Jedynym sposobem na pokonanie zła, przełamanie tego łańcucha, tego pierścienia zła jest decyzja, aby okazywać dobro za zło. Jedyny sposób. To tak jak z miłością może się rozpocząć ode mnie, od ciebie, od mojej decyzji, od twojej decyzji. Wtedy zło na świecie, kiedy go oddajemy, wtedy ono się mnoży. Ale wtedy, kiedy podejmujemy decyzję zgodną ze Słowem Bożym, przyczyniamy się do tego, że ono się pomniejsza. Co z tego wszystkiego wynika? Po pierwsze, poświęć czas na to, aby się uświęcać. Wiesz co? Każdemu z nas grozi działactwo. To wypływa z naszej kultury. Im bardziej jesteśmy zaangażowani, im bardziej jesteśmy zapracowani, tym bardziej nam się wydaje, że jesteśmy wierzący, gorliwi, oddani. Ale zahamuj, zatrzymaj się. Poświęć czas, aby się uświęcić. Wsłuchaj się w Jego słowo, zadaj sobie proste pytanie. Panie, co ja muszę zmienić? Na co muszę zwrócić uwagę? Gdzie dopuścić światło Twojego Ducha Świętego, abyś Ty mnie przemieniał? Jak glina w rękach garncarza, musisz pozwolić Bogu kształtować i formować Cię zgodnie z Jego wolą, a nie własnymi ambicjami i celami. Panie, kształtuj. Boli? Oczywiście. Po drugie, zaufaj planowi Bożemu, a nie własnemu. Uwierz, że Boży plan dla Twojego życia jest lepszy, jak najlepsze Twoje ambicje, plany i marzenia. On wie lepiej. Zaufaj Mu. Boże drogi są zawsze wyższe od naszych drogi, a Jego myśli zawsze są wyższe jak nasze myśli. Pamiętasz? Przetrwa tylko to, co dasz innym. Miłość. Po trzecie, z wiarą podejmij wyzwania. Bądź zawsze gotowy. Nie tylko do podania powodu każdemu, kto żąda wytłumaczenia się z nadziei Twojej, ale bądź gotowy, aby z entuzjazmem ofiarować Jemu siebie. Służ całym sercem. Podejmij odważne kroki wiary i obserwuj, jak deszcz Bożych błogosławieństw zaczyna się wylewać na ciebie. 29 maja 1832 roku 20-letni francuski matematyk Évariste Galois usiadł i napisał 60-stronicowe arcydzieło matematyczne. Jego praca nie tylko rozwiązała 200-letnią zagadkę matematyczną, ale także położyła podwaliny pod współczesną informatykę, pod teorię kodowania i kryptografię. Jak to się stało, że Évariste był w stanie dokonać tak niesamowitego wyczynu w ciągu jednej nocy? Wyglądało to tak, jakby 29 maja był jego ostatnim dniem na Ziemi. Ale wiesz co? Niestety był. Wyzwany na pojedynek przez swojego rywala, Évariste był przekonany, że nie przeżyje tego ranka. Tak więc, wiedząc, że ma krótki czas, wylał wszystko, co miał w swojej głowie i sercu na papier. Zostawił po sobie dziedzictwo, które ukształtowało świat dla przyszłych pokoleń. A ty, co chciałbyś po sobie zostawić? Skłoń głowę w modlitwie. Panie Boże drogi, dziękujemy za Twoje słowo, które nie jest ani naiwne, ani płytkie, wręcz przeciwnie, które dotyka najczulszych sfer naszych strachów, naszych niemożliwości. Ale dziękujemy Tobie, że Ty nie kładziesz odpowiedzialności na naszych wysiłkach, ale zachęcasz nas, abyśmy wbrew czasem zdrowemu rozsądkowi, wbrew strachowi, zawierzyli siebie samych Tobie. A zawierzając siebie Tobie, abyśmy służyli innym. Dziękujemy za list do Rzymian. Amen.